a my przechodzimy tymczasem do części magazynowej. Na początek będziemy rozmawiać o koszykówce, będziemy wypuszczać właśnie materiały związane z basketem. Niespodziewana porażka, mocno niespodziewana koszykarzy z Telmetu NIBC Zielona Góra w Koszalinie z 15 zespołem w tabeli, miejscowym AZS-em. Koszalinianie pokonali Zielonogórzan 82-80. Zielonogórzan, którzy, przypomnijmy, bronią tytułu mistrzowskiego i przed tym spotkaniem byli na trzecim miejscu w tabeli, AZS, tak jak już mówiłem, na 15. Przemysław Zamojski stanął przed nami i tłumaczył przyczyny tej porażki. Posłuchajmy jednego z najjaśniejszych punktów z Telmetu w Koszalinie.
Przemysław Zamojski, Telmet NIBC Zielona Góra, no duże rozczarowanie, niespodzianka, sensacja dzisiaj w Koszalinie?
Na pewno nie tak sobie zakładaliśmy ten wyjazd tutaj do Koszalina, chcieliśmy wygrać, zabrakło trochę jeszcze iskry z naszej strony, mogliśmy grać lepiej, z większym zaangażowaniem, z większą energią, kończyć naszą obronę, przede wszystkim tu mieliśmy chyba spory kłopot, bo broniliśmy całkiem nieźle, a później jak już mieliśmy zebrać piłkę i dokończyć tą obronę, brakowało tego zestawienia i dużo piłek w ataku nas zbierali rywale.
A konkretnie ma pan jakieś swoje przemyślenia, co konkretnie zauważyło na tej porażce?
Co zauważyło? Ilość strat, no, na pewno w kluczowych momentach, gdy już tam się udało dogonić AZS, po prostu nie mogliśmy ich złamać do końca i tak cały mecz się kulaliśmy, no, było na styku i później już była loteria, kto wygra to spotkanie, także dzisiaj schodzimy przy granic parkietu i musimy się wziąć w garść, przeanalizować to i zagrać dużo lepiej, bo z taką grą, jak tutaj zaprezentowaliśmy, nie mamy niczego szukać w ogóle w Pucharze Polski.
O Podjęburku? Nie zabrakło jakiejś takiej świeżości? Może jakieś zmęczenie było odczuwalne?
Nie ma zmęczenia, jesteśmy w tym samym rytmie od samego początku sezonu, więc jesteśmy do tego przyzwyczajeni, tutaj nie można mówić o zmęczeniu. Po prostu chyba w głowach przegraliśmy to spotkanie. Nie możemy tak podchodzić do meczów. Musimy za każdym razem walczyć. To już powtarzam po każdej porażce, która nam się przydarzyła w polskiej lidze, że każdy tutaj będzie miał dzień konia przeciwko nam. Każdy będzie chciał nas pokonać i musimy być na to przygotowani. Musimy odpowiadać bardzo fizyczną walką i zaangażowaniem z samego początku. Jeżeli tego nie będzie, to będzie problem.
Praktycznie tam na kilka sekund przed końcem pan miał piłkę w rękach, celował pan do kosza, było blisko, no ale nie udało się. Żałuje pan? No pewnie pan żałuje.
Tak, żałuję, wiadomo. Każdy chce rzuca po to, żeby trafić te punkty, ale no ta ostatnia akcja też tak dziwnie troszeczkę się dla nas rozegrała, był rzut, później podanie jedno, drugie, trzecie, nagle penetracja jakaś wyszła, też myślałem, że tam był gdzieś po drodze faul, dlatego szybciej zacząłem dwutak, mogłem jeszcze pociągnąć jednym kozłem i wtedy też może by inaczej się to skończyło, ale no nic, no, dzisiaj przegraliśmy, nie ma co już do tego wracać, musimy to przeanalizować i być gotowymi na ten wyjazd na Puchar Polski do Warszawy.
O AZS-ie co pan powie o tym rywalu, bo przed meczem no, spora różnica w tabeli was dzieliła, oni na 15 miejscu, wy na trzecim.
Co można powiedzieć o nich, że na pewno to jest nieobliczalna drużyna i po prostu musieliśmy być na to gotowi, dzisiaj nie byliśmy gotowi od samego początku i tak nie możemy grać. No, jest to drużyna, która ma na pewno talent ofensywny, może nie ma jakichś super zasad w obronie, ale walczą i nawet ci zawodnicy, którzy teoretycznie mniej minut grają, dzisiaj dostali troszkę ich więcej i wykorzystali je w pełni, walczyli z sercem, zaangażowaniem, tak jak my powinniśmy walczyć.
Quinter Woods, taki zawodnik z przeszłością NBA, nie wiem, pan, koledzy, zwracaliście jakąś szczególną na niego uwagę? No bo to chyba nie to zinkowa jednak postać, prawda?
Quintera znałem już wiele lat, graliśmy razem też kilka lat w tej samej drużynie, więc no, wiedziałem, czego się po nim spodziewać. No i dzisiaj pokazał, jakim jest graczem, że w tym ciężkim momencie, gdy im nie szło, już doszliśmy ich praktycznie, odpalił dwie trójki z rzędu i wrócili do gry. Także myślę, że to był taki przełomowy moment tego spotkania. No nic, no my musimy, tak jak powiedziałem, przeanalizować swoją grę, patrzeć na nasz zespół, poprawić te elementy, które mamy do poprawienia i wtedy możemy jechać dopiero na Puchar Polski. Musimy ciężko przepracować ten tydzień, który został do Pucharu.
Tyle Przemysław Zamojski po tej niespodziewanej, podkreślamy cały czas, porażce z Telmetu NIBC w Koszalinie. Tymczasem Maciej Noskowicz rozmawiał z media menadżerem zielonogórskiego klubu, Kosmą Zatorskim. Temat tej rozmowy to zbliżające się lada dzień losowanie Ligi Mistrzów, w której dalszej fazie tych rozgrywek z Telmet zagra. No i też Maciej Noskowicz rozmawiał z przedstawicielem zielonogórskiego klubu o Pucharze Polski, a te rozgrywki właśnie na weekend w stolicy. Posłuchajmy.
To najpierw proszę o losowaniu, 2-3 słowa, bo w środę losowanie, Stelmet pozna rywala, czy w klubie jest dyskusja, na kogo trafić. O, właściciel klubu Janusz Jasiński na naszej antenie mówi wprost, jemu się marzy Monako, ale patrząc na historię tych bieżących rozgrywek, to strach się bać chyba tych Francuzów. Czy niekoniecznie, czy koszykówka jest tak przewrotna, że z tymi wielkimi faworytami też można wygrać?
Koszykówka jest przewrotna, ale w tej stawce drużyn, które mamy do wyboru, to Monako to najsilniejszy z rywali. Oni mieli bilans 13-1 i grają fantastyczny basket w tym sezonie. Są też liderem Ligi Francuskiej. Przegrywają bardzo rzadko. Przegrali jedno spotkanie z 14. Całe szczęście, że przegrali je u siebie, ale to już był ostatni mecz o nic, więc mogli to spotkanie odpuścić. Ja bym się bał tego Monako, strasznie.
Cooper to jest ten numer jeden, jeśli chodzi o Monako, tak?
Tak, to lider zespołu i gracz, którym się wszyscy zachwycają, 28-letni rozgrywający, który ciągnie grę zespołu. Ciekawi gracze są też w innych drużynach i mamy tutaj jakby takie konotacje ze Strasburgiem i z Teneryfą, bo w Teneryfie rządzi i dzieli Mateusz Ponitka, nasz były zawodnik, który jest jedną z sensacji tego sezonu Ligi Hiszpańskiej i fajnie patrzeć, jak ta jego kariera małymi krokami idzie do przodu, bo Mateusz nie wskoczył na głęboką wodę, tylko spokojnie przez tą Ostendę, Stelmet, Turcji trafił do hiszpańskiej ACB. Jego kolegą z drużyny jest Fran Vázquez, świetny, silny skrzydłowy hiszpański, wielokrotny reprezentant tego kraju, który był kiedyś wybrany do najlepszej piątki ligi. Vázquez kiedyś został wybrany przez Orlando Magic w 2005 roku z 11 numerem draftu i chociaż poszedł tak wysoko, to nigdy w tej NBA nie zagrał. Ta Teneryfa to fajny rywal i też świetne miejsce dla kibiców, atrakcyjne. Wycieczka w okolice Sahary na najbardziej zaludnioną hiszpańską wyspę na pewno byłaby czymś niezapomnianym. A Strasburg to z kolei David Logan, były rozgrywający reprezentacji Polski, który jest obecnie liderem tego zespołu, jeżeli chodzi o liczbę punktów w obu rozgrywkach. Jest tam także Dibost, dobrze nam znany rozgrywający ze Stelmetu, który dzięki występom w Eurolidze z naszym klubem wywindował swoją karierę i od tego czasu jest cały czas w górze. Ten sezon zaczął w Żalgirisie Kowno, ale tam szybko złapał kontuzję, później miał problemy z powrotem i rywalizacją z Kevinem Pengosem, dlatego wrócił do Francji, gdzie zna ligę i grał już wcześniej i naprawdę gra świetnie. Trenerem Strasburga jest Colet, wieloletni szkoleniowiec reprezentacji Francji. Od 2009 roku nieprzerwanie prowadzi tę drużynę, także wszyscy rywale są świetni i będziemy mieli naprawdę spore problemy.
Marketingowo to wspomniałeś, że Teneryfa chyba najciekawsza, natomiast sportowo to chyba trudno się pokusić o to, kto jest najwygodniejszy, najlepszy, nie chcę powiedzieć najłatwiejszy, bo nie ma łatwych wyborów, ale gdzie można szans upatrywać jakichkolwiek?
Ja myślę, że należy postawić jakby znak równości pomiędzy Strasburgiem a Teneryfą, a to Monako jednak mieć z przodu i najbardziej się ich obawiać. Gdzie upatrywać szans? No, jeden ze szkoleniowców, szkoleniowiec Ostendy powiedział, że w tej chwili Stelmet NEABC Zielona Góra, wtedy kiedy jeszcze te losy awansu się ważyły i były dość odległe, powiedział, że jego zdaniem mamy największe szanse na awans, bo patrząc na skład to mamy praktycznie drużynę euroligową. Te ostatnie nasze dwa występy troszeczkę może zamazują ten obraz i dają taki znak zapytania, czy rzeczywiście wszystko jest okej. Ja mam nadzieję, że to jest chwilowy kryzys i mamy jeszcze sporo czasu i myślę, że ten czas do tych meczów marcowych będzie działał na naszą korzyść.
W środę losowanie, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, natomiast już pod koniec tygodnia startujemy z Pucharem Polski. Legia Warszawa, czyli teoretycznie słaby rywal na dzień dobry, ćwierćfinałowy, ale to jest rywal, który wygrał wreszcie spotkanie w PLK. I pytanie, czy można się tego rywala bać i jak tam później w drabince dalej to wygląda?
No, na pewno nie można Legii lekceważyć i trzeba dobrze zacząć to spotkanie, a trener Urle podkreśla, że my nadal mamy problem z tym, że te spotkania w lidze zaczynamy za miękko i dajemy rywalom się wejść we właściwy rytm. Legia to teraz głównie Anthony Bean, świetny strzelec, Amerykanin, który oddaje mnóstwo rzutów, ale co ciekawe trafia je i gra na bardzo wysokiej skuteczności. Wczoraj rzucił aż 41 punktów w Gliwicach i zrobił to na procencie powyżej 50, także jest to świetny zawodnik. Reszta go tam dobrze wspomaga i ta Legia to już na pewno nie jest ta Legia, która była na początku sezonu, która przegrywała wszystko, ale pamiętajmy też, że ten mecz nasz na Torwarze z Legią, to wcale nie był spacerek i Legia tam nam w pewnym momencie było naprawdę blisko sensacji. Na szczęście wygraliśmy to spotkanie, w drugiej połowie zagraliśmy o wiele lepiej. Później, jeżeli wszystko ułoży się tak, jak wskazują eksperci, to pewnie spotkamy się z Anwilem Włocławek, który znowu gra za Seko i to też może nie być wcale dla nich spacerek. No i ten Anwil to byłoby coś fantastycznego, bo dostalibyśmy starego znajomego Quintona Hosleya. Anwil gra świetnie w tym sezonie i lideruje Ekstraklasie. Wszystko wskazuje na to, że jeżeli nie będzie tam po drodze żadnych wpadek, to zakończy sezon zasadniczy na miejscu numer 1 i gra o wiele lepiej niż my na wyjazdach. My mamy z tymi wyjazdami problem.
Tyle media menadżer Stelmetu NIBC Zielona Góra Kosma Zatorski. No cóż, zapominamy o tej wstydliwej chyba porażce w Koszalinie. Czekamy na środowe losowanie Ligi Mistrzów. No a na weekend będziemy się emocjonować koszykarskim Pucharem Polski. To tyle jeżeli chodzi o basket. Teraz chwila oddechu, a potem będzie szczypiorniak. Wracamy do magazynu sportowego Radia Zachód. Była koszykówka, to teraz piłka ręczna. O meczach naszych pierwszoligowców sobie pomówimy i posłuchamy. Stal Gorzów pewnie pokonała u siebie MKS Grudziądz 40-23. Mecz był właściwie zacięty tylko przez pierwsze 10 minut. Później to gorzowianie odskoczyli i pewnie kontrolowali przebieg tego spotkania. Posłuchajmy materiału Filipa Góreckiego.
Andrzej Kaczarowski, trener MKS-u Grudziądz. 1/6 meczu dla was korzysta, no bo nawet prowadziliście 2 bramkami, ale no chyba tutaj nie było żadnych wątpliwości.
To znaczy na pewno początek udany, z tym, że jeszcze niewykorzystane okazje takie 100%. Bramkarz pobronił Stali. Nasz niestety nie miał zmiennika i odbił 2 piłki, także nie można wygrać tego meczu. Akurat się zdarzyło pierwszy raz, że mamy jednego bramkarza, dzisiaj mu nie szło, także przy 2 odbitych piłkach to żadnego meczu się nie wygra.
Najskuteczniejszy dziś w gorzowskim zespole Aleksander Kryszyn, no ale wy dzisiaj tu sobie wszyscy porzucaliście.
Znaczy na początku trochę nam się nie układał, początek mieliśmy ciężki. Później jakoś żeśmy opanowali sytuację, drugą połowę w szatni mieliśmy trochę mocniejszą rozmowę, że nie możemy sobie pozwolić na żadne przestoje, które nam się często ostatnimi czasy zdarzają. Mam nadzieję, że to był taki mecz przełomowy w naszym wykonaniu. 40 bramek, każdy porzucał, cieszymy się i czekamy na Olsztyn za tydzień.
Trener Stali Gorzów Dariusz Molski, 40 bramek. Próbuję sobie przypomnieć, to chyba za pana rządów tutaj się nie zdarzyło.
Nie pamiętam. Chyba nie wiem. Ale jest to rzadki wynik na wykonaniu naszej drużyny. Taka duża przewaga to i taka duża liczba bramek rzuconych, to nam się rzadko zdarza. No już powiedzmy, że w drugiej połowie to przeciwnik nie miał żadnego argumentu, to się nie oszukujmy i tak z gry to nie mógł nam za dużo zrobić. Muszę powiedzieć, że wcale nic nam nie mógł zrobić, żadnej krzywdy. Wszystkie bramki to tak na pewno sprawę albo po rzutach karnych, albo z kontrataku.
Zwycięstwo w minionej kolejce także po stronie AZS-u UZ Zielona Góra. Zespół trenera Ireneusza Łuczaka rozprawił się u siebie z GKS-em SPR Żukowo. Zielonogórzanie wygrali 29-26, chociaż, to warto zaznaczyć, do przerwy przegrywali 13-14. Posłuchajmy materiału Marka Stańszewskiego, który przypatrywał się temu spotkaniu.
Ireneusz Łuczak, szkoleniowiec ekipy zielonogórskiej.
Spodziewałem się takiego spotkania, bo te zespoły, które okupują dolny rejon tabeli, mają mniej punktów. W każdym meczu będą walczyć, bo to jest dla nich walka o życie. Także będą walczyć wszędzie, gdzie będą grali, będą walczyć o punkty. Mają mało, chcą mieć więcej i wiadomo, że walczą jednocześnie o utrzymanie się. My jesteśmy troszeczkę spokojniejsi, ale my też każdy mecz chcemy wygrywać. Dlatego spodziewałem się, że będzie bardzo ciężki mecz, ale dzięki zaangażowaniu chłopaków, zwłaszcza w drugiej połowie, udało się przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę.
Co się stało w tej pierwszej połowie, gdy było takie falowanie jakby formy?
To nie było falowanie formy. Myślę, że tutaj to podejście naszych chłopaków było jakieś takie dziwne, bo nie wiem, czy tutaj potraktowali zbyt luźno przeciwnika, a chociaż uczulaliśmy na to, że tak łatwo nie będzie, to podejście do meczu chyba nie było na 100% tak, jak powinno być, ale w przerwie sobie wyjaśniliśmy pewne rzeczy i w drugiej połowie wyglądało to już dużo lepiej.
Ten brak Marcela Sroczyka musiał wpłynąć też na postawę zespołu. Ta gra jest inna.
Gra jest inna, no ale dzisiaj nasz jubilat Cyprian zagrał rewelacyjne zawody i podołał wyzwaniu. Maciek, no wiadomo, że musi z powrotem się wdrożyć, bo grał po drugiej stronie, teraz będzie grał po tej stronie. To trochę jeszcze potrwa, ale najważniejsze, że dzisiaj Cypis zagrał bardzo dobre zawody i dorzucił tych bardzo ważnych kilka bramek.
Cyprian Kociszewski, jubilat i zdobywca 9 bramek, ale to zwycięstwo zostało wydarte drużynie Żukowa.
Szkoda akurat, że tak to wyglądało. Mogliśmy już w pierwszej połowie sobie ustawić mecz. Prowadzimy 4 bramkami, znowu schodzimy na -1 do szatni, także no znowu ten jakiś przestój tam się wydarzył, ale no fajnie w drugiej połowie jakoś zaczęliśmy to już kontrolować troszeczkę. Znowu później, no takie wahania nastrojów można powiedzieć. A czy do urodziny tam to nie miało znaczenia, tam urodziny były wczoraj, dzisiaj był mecz. No, mecz to jest całkiem inna rzeczywistość niż dzień poprzedni, także tu na tym się najbardziej skupiamy. Tam wiadomo fajnie, że no, chłopaki zrobili, dołożyli się w sumie do prezentu. Mamy 3 punkty, no, które zostają moim zdaniem zasłużenie w Zielonej Górze.
Gratulujemy naszym piłkarzom ręcznym, zarówno tym z Gorzowa, jak i z Zielonej Góry. Oby więcej takich kolejek, w których będą zwyciężać, będą cieszyć swoich kibiców. Zostawiamy Szczepiorniaka, piłkę ręczną, chwila przerwy, a po niej będzie sporo o siatkówce. Była piłka ręczna, teraz zapowiadana siatkówka, że w naszej hierarchii tej męskiej siatkówki najwyżej jest Olimpia Sulęcin, nasz jedyny w tej chwili pierwszoligowiec. To zaczynamy od tej drużyny i kolejnego spotkania właśnie sulęcińskiej ekipy. No i niestety tutaj porażka 2-3 z SMS-em Spała we własnej hali. W setach na początku sulęcinianie wygrali do 21-13, potem przegrali do 24-23 i tiebreaka do 5. Na tym meczu był nasz wysłannik Ryszard Rachlewicz. No i posłuchamy jego materiału.
Kapitan drużyny SMS-u Spała, Bartosz Firszt, gratuluje zwycięstwa, a przede wszystkim gratuluje wiary w to, że ten mecz można wygrać.
No, zaczęliśmy pierwszy set równym poziomem, jak Sulęcin graliśmy. Niestety przegraliśmy w końcówce. Drugi set to była dominacja Sulęcin, no opadliśmy. Trochę zabrakło właśnie tej wiary. Na szczęście się odrodziliśmy później w trzecim secie. Zagraliśmy mądrze, w czwartym również bez błędów. No i tiebreak już praktycznie było nasza zabawa praktycznie. Zagrywką ścisnęliśmy jak mogliśmy. No i się udało.
Powiedz tak z ręką na sercu, po drugim secie wierzyłeś w to, że jeszcze można ten mecz wygrać?
Wierzyłem w drużynę na pewno, bo to mamy jednak potencjał. Tylko u nas czasami brakuje głowy, ale dzisiaj szczęście zostało z nami, że tak powiem. Ale udało się, no jest super, jest super.
I szkoleniowiec ekipy SMS-u Spała, Maciej Zendełę, gratulowałem już kapitanowi wiary we własne umiejętności. Gratuluję również panu, bo można powiedzieć, wybrnęliście z wielkiej opresji.
Ja myślę, że tutaj chwała chłopakom, że przy 2-0, gdzie drugiego seta przegraliśmy gładko do 14, potrafiliśmy się podnieść i w tym tiebreaku pokazaliśmy kawał fajnej siatkówki. Cieszę się ze zwycięstwa, bo nie krywam, że każde zwycięstwo, w szczególności w pierwszej lidze, gdzie dopiero jest to nasze drugie zwycięstwo w tych rozgrywkach w rundzie zasadniczej i ostatnie, bo już my skończyliśmy rozgrywki. No i cieszę się i gratuluję chłopakom, no, za grę.
Powiedział pan pierwszy i drugi przede wszystkim set, ten drugi bardzo boleśnie przegrany, ale początek trzeciego też należał do drużyny Olimpii Sulęcin.
No tak, ja myślę, że tutaj troszeczkę chłopcy w trzecim secie, początek był może na korzyść, ale potem to się wszystko troszeczkę wróciło. Zaczęliśmy grać nieźle zagrywką, przede wszystkim nie psuliśmy tej zagrywki i myślę, że to był klucz do sukcesu, bo w pierwszych dwóch setach, w szczególności w pierwszym, gdzie zepsuliśmy 8 zagrywek, to jest na tym poziomie, to pierwszej ligi to nie wybacza, to niestety nie wybacza, no i set się skończył jak się skończy, a potem troszeczkę szanowaliśmy zagrywką. Chciałem tutaj Mateusza Porębę pochwalić za piąty set, bardzo dobrze gra blokiem, bardzo dobre czytanie gry, mówię, no i cieszę się, że udało nam się wygrać i to w tiebreaku zdecydowanie chyba do 5.
Łukasz Kajec, trener Olimpii Sulęcin, no niestety nie mamy wesołych min obaj, bo obaj liczyliśmy na zwycięstwo Olimpii, szczególnie po tym drugim secie.
No tak, no 2-0 prowadzenie, w trzecim secie oczywiście standardowo, dekoncentracja, chłopaki na ogień. Przestrzegałem, że nie można im dać grać, bo to jest taki zespół nieobliczalny, że jak się da im troszeczkę pograć, i no to mogą naprawdę być groźni. I to się stało. No, co tu dużo powiedzieć? No, przegrana 3-2, no i jedziemy dalej. No, ciężko jest ciężko. Myślę, że po tym meczu będzie jeszcze ciężej, ale tutaj zostaje nam pokazać, czy naprawdę jesteśmy zespołem pierwszoligowym, czy nie, i czy zasługujemy. No to będziemy walczyć, no będziemy się bić. To jest wojna, bardzo trudne mecze, na stresie dużym nas czekają. No gramy, na pewno się nie poddamy łatwo.
W obecnej siatkówce decyduje zagrywka i jej przyjęcie. Przyznam, że byłem troszeczkę zaskoczony w czwartym secie, kiedy rywal, dokładnie Kosiba, serwował bardzo mocno w stronę Patryka Zaremskiego, że nie zmieniłeś Patryka, mimo wszystko wierzyłeś w niego.
No to były naprawdę mocne ciosy, bo jeszcze nie trafił szybujące i wydaje mi się, że no kogo by tam nie dał, to by miał problem
z tym przyjęciem. W pewnym momencie nawet nie zdążył się zasłonić, dostał piłką w klatkę piersiową.
Tak, no tak jak mówiłem, no jak da się im grać, no to oni po prostu mają wolną rękę i idą. na maksa grają. No, my graliśmy tradycyjnie bardzo dobrze w przyjęciu, rozgrywaliśmy, no ale nie mamy siły ognia. No, od trzech meczy po prostu no, gramy bez ataku, na bardzo małym procencie ataku i to jest nasza dzisiaj największa bolączka.
Damian Sławiak, kapitan Olimpii Sulęcin, dzisiaj większość czasu, a praktycznie cały mecz na ławce rezerwowych, to chyba bardzo trudno utrzymać nerwy na wodzy, nie wskoczyć na boisko, kiedy widzi się to, co się dzieje w trzecim, czwartym i niestety w piątym secie.
Dzisiaj trener zdecydował, że jednak pozostawi chłopaków, którzy grali na środku na boisku. Jestem po ciężkiej chorobie, dlatego też nie byłem w pełni sił. Na pewno człowiek gdzieś tam z siebie wychodził, ale wiedziałem, że nerwy tutaj nic nie pomogą. Na każdym czasie, na każdej przerwie między setami starałem się chłopakom zawsze powiedzieć jakieś dobre słowo, jakieś takie, które pomogłoby im podnieść głowę, zresetować poprzednie kilka akcji i wyjść i zagrać swoje. No, nie da się ukryć, że nie przypieczętowaliśmy zwycięstwa za trzy punkty w trzech setach, 3-0. I daliśmy się tutaj młodym chłopakom rozhulać. Przez pierwsze dwa sety nie funkcjonowała im praktycznie zagrywka. Później odrzucili nas troszkę od siatki i bronili więcej, tak? Nabrali wiatru w żagle i wygrali zasłużenie. No nie da się ukryć. Nie można tutaj zrzucać na cokolwiek. Po prostu wygrali sportowo 3-2. Dzisiaj byli lepsi.
To tyle z Sulęcina. Zostawiamy zaplecze siatkarskiej ekstraklasy mężczyzn. Schodzimy poziom niżej do zielonogórskiego AZS-u UZ. Tutaj dobre wieści, bo akademicy pokonali niespodziewanie, ale chwała im za to. Wicelidera z Głogowa, Chrobrego 3-1, do 18, do 20, trzeci set przegrali do 21, w czwartym zwyciężyli do 22. Co jeszcze tutaj godne podkreślenia, wrócił na parkiet, postanowił wznowić karierę trener AZS-u UZ Wiktor Zasowski. Rozmawialiśmy z nim właśnie o tym powrocie. No i szykuje się jeszcze jeden powrót, kto wie czy nie głośniejszy. Mikołaj Mariaskin, były wieloletni kapitan AZS-u UZ, był ostatnio na treningu, trenował. Trener Zasowski przyglądał się jego formie. On też miał troszeczkę przerwy. No i posłuchajmy Wiktor Zasowski o swoim powrocie, no i o ewentualnym powrocie Mikołaja Mariaskina. Wiktor Zasowski, grający trener AZS-u UZ Zielona Góra. To właśnie twój powrót na boisko sprawił, że pokonaliście wicelidera z Głogowa?
To może nie tak do końca, że powrót mój dał tak naprawdę taką grę, że już będziemy wygrywać, że wszystko się zmieniło jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Po prostu chciałem pokazać chłopakom, że oni potrafią grać, że można się zmobilizować i tak naprawdę bardzo istotne w siatkówce jest też podejście mentalne i podejście takie typowo przedmeczowe, gdzie naprawdę bardzo mocno liczy się chęć zwycięstwa i to pomaga później w grze na boisku, bo nie tylko czysto sprawy stricto siatkarskie decydują o obliczu któregoś tam meczu, ale tutaj jednak chłopcy uwierzyli i pokazali w końcu swoje umiejętności, bo wiem, że oni potrafią grać, pokazywali to na treningach, na kilku meczach nawet i trzeba było po prostu ich obudzić w jakiś tam sposób i no fajnie, że to się udało w tym meczu.
Pokazaliście, że można wygrać spotkanie bez nominalnego atakującego, prawda?
No prawda, szczęście w nieszczęściu, no ale Sebastian Groblewicz tak naprawdę w ostatnim ataku rozgrzewki zaczął odczuwać jakiś mocny ból w kolanie i no nie chcieliśmy ryzykować i po prostu w jego miejsce wskoczył od razu na początku spotkania Kamil Chojnacki. Nie ma co ukrywać, wywiązał się bardzo dobrze ze swojej roli i tak naprawdę teraz się trzeba zastanawiać, czy nie pozostanie na tej pozycji.
Twój powrót nie był taki jednorazowy. Do końca sezonu będziesz wspierał na boisku drużynę.
Jak podjąłem decyzję, że pomogę, no to pomogę do końca sezonu i spróbujemy jeszcze powalczyć o tą fazę play-off 1-8, także wskoczyć do ósemki to jest nasz cel numer jeden. No jeżeli nie da się go zrealizować, no to będziemy oczywiście walczyć o utrzymanie w play-outach, ale mówię, no póki co liczymy dalej na dobrą grę i na jakąś zdobycz punktową.
Jak ogólnie ty się czułeś na boisku? Tak zapytam o twoje takie wrażenia z twojej perspektywy, bo przez rok chyba ciężko jest zapomnieć, jak się w siatkówkę gra, prawda?
Zapomnieć na pewno ciężko, ale jak to człowiek się czuje w sprawach takich fizycznych, sprawności ogólnej, no to już jest inne pytanie zupełnie, ale jednak był lekki stresik na początku póki co, ale z biegiem czasu to puszczało i taka pewność siebie była coraz większa i dobrze się stało, że akurat w tym momencie może pomagam tym chłopakom i po prostu biegiem czasu z meczu na mecz. Ja większą pewność siebie nabiorę i chłopcy poczują, że mogą równo grać, nie, że to nie był tylko jeden wyjątkowy mecz. Po prostu pokażemy na boisku, że miejsce dziewiąte jest miejsce przypadkowe dla nas.
Zapowiadałeś, że na waszym piątkowym treningu pojawi się Mikołaj Mariaskin. Z tego co wiem, on był na tym treningu, uczestniczył w zajęciach, powiedz, bo on miał troszeczkę dłuższą od siebie przerwę, bodajże 3-letnią. Jak on na tych zajęciach wyglądał i czy będziecie nawiązywać współpracę?
Kola był na treningu w piątek, był na meczu w sobotę i tak naprawdę, szczerze mówiąc, pierwszych oględzin tam tych treningowych widać, że Kola nie zapomniał zupełnie grać w siatkówkę. Bardzo dobrze wyglądał i jak na jego rozbrat z siatkówką, to właśnie jest spory okres, bo to ponad 3 lata, to jednak jest to długi okres i widać, że tu Kola może nam pomóc w końcówce sezonu i teraz tylko jeżeli uporządkuje swoje sprawy zawodowe, to mam nadzieję, że jak najszybciej do nas dołączy.
Bardziej na te decydujące mecze sezonu będziesz chciał jego doświadczenie wykorzystać na boisku?
No oczywiście, że tak, no ale też nie ukrywam, że to nie polega na tym, że Kola od razu zacznie grać i zdobywać, nie wiem, po 20-30 punktów, po prostu też ma pomóc nam mentalnie na boisku, tak jak powtarzałem i będę tak powtarzać. Po prostu Kola ma też wpłynąć na tych chłopaków, pomóc mi w jakiś sposób ich pobudzać na boisku i zachęcać do dobrej gry, bo wiemy, że są ku temu powody.
Tym bardziej, że on doświadczenie trenerskie też ma, chociażby był asystentem w AZS-ie, był też w Sulechowie w drużynie żeńskiej asystentem, także doświadczenie ma, prawda?
Oczywiście, że ma i prowadzenie zespołu nie jest dla niego jakimś tam problemem. Przecież prowadził również zespoły juniorskie kobiet w Zielonej Górze, także ma pojęcie o tym fachu i na pewno też zawsze cenną radę jakąś udzieli. No i jest to człowiek zaufany dla mnie.
Czy jeszcze ewentualnie kogoś jakiś namawiasz, rozmawiasz, czy już by ta lista wsparcia już została zamknięta?
No niestety już na chwilę obecną nie ma jakichś tam pomysłów, nie ma już raczej szans na pozyskanie kogoś innego i zostaniemy na pewno w takim zestawieniu, jakim jesteśmy obecnie.
Tyle Wiktor Zasowski, grający trener AZS-u UZ Zielona Góra. Zostawiamy siatkówkę, chwileczkę przerwy sobie robimy, a po niej będzie piłka nożna. Wracamy do magazynu sportowego Radia Zachód i błyskawicznie przechodzimy do piłki nożnej, konkretnie do odmiany halowej, do futsalu. Futsaliści Persy Mosir AZS-u UZ Zielona Góra mieli grać w miniony weekend 2 mecze, skończyło się tylko na jednym ligowym. Wygrali w Gdańsku z miejscową Politechniką 5-2. Ich niedzielny mecz pucharowy z ekipą Hejro Rzeszów został przełożony na 25 lutego, no a przed nimi już w najbliższy weekend finał akademickich mistrzostw Polski i o tych właśnie trzech kwestiach rozmawialiśmy z trenerem zielonogórskich akademików Maciejem Góreckim. Posłuchajmy. Maciej Górecki, trener zielonogórskich futsalistów. To może zacznijmy od tego, co miało miejsce w miniony weekend. Udany wyjazd do Gdańska, daleki wyjazd, no ale powrót chyba był udany, bo 5-2 zwyciężyliście.
Tak, no baliśmy, ja się bałem osobiście tego meczu, bo wiadomo jak to jest, kiedy gra się z potencjalnie słabszym rywalem i zespołem, który nie ma zbyt łatwego życia w tej lidze. Ja przed meczem ostrzegałem chłopaków, żeby broń Boże nie lekceważyli tego spotkania, bo różnie to potem może być i w pierwszej połowie to podziałało, to co mówiłem, bo faktycznie zagraliśmy super spotkanie. Mieliśmy 3-0 do przerwy, praktycznie pełną kontrolę nad tym, co się dzieje na parkiecie. No ale niestety nie udało nam się utrzymać tej koncentracji na całe spotkanie. Gdzieś tam na początku drugiej połowy oddaliśmy inicjatywę. Z tego zrobiło się gdzieś 3-2 i troszeczkę nerwówki, ale szybko wróciliśmy na właściwe tory i po dwóch bramkach wybiliśmy, myślę, myśli o jakimkolwiek punkcie zawodnikom z Gdańska.
Pierwotnie dzień później, czyli w niedzielę, mieliście rywalizować we własnej hali w meczu Pucharu Polski. PZPN ostatecznie na to zgody nie wyraził. Według ciebie to dobrze, że nie było tak, że graliście mecz po meczu, że mieliście trochę czasu na odpoczynek, czy chciałeś grać właśnie w niedzielę?
To znaczy, no, patrząc na dzisiaj, na tą sytuację, no to dobrze wyszło, że nie gramy tego meczu z Rzeszowem, bo po pierwsze nie moglibyśmy skorzystać z pełnego składu, nie moglibyśmy skorzystać z dwóch zawodników, Michała Greszczyka i Kacpra Konopackiego. Druga sprawa, że no wiadomo, jak to jest grać mecz po meczu, pewnie tam to zmęczenie i podróżą przede wszystkim, bo wróciliśmy praktycznie o drugiej w nocy z tego meczu i no samym meczem mogłoby sprawić, że gdzieś ta jakość piłkarska na ten drugi dzień byłaby mniejsza, także dobrze wyszło, że tego meczu nie gramy, gramy w weekend wolny, także będziemy na pewno na ten mecz 100% gotowi.
A co właściwie o tym rywalu z Rzeszowa możesz na tą chwilę powiedzieć?
Na razie jeszcze nie interesowałem się do końca rywalem. Mam jeszcze trochę na to czasu. Najpierw był ten mecz z Gdańskiem, teraz jeszcze Akademickie Mistrzostwo Polski przed nami, więc dopiero po AMP-ach gdzieś tam będę się kontaktował ze znajomymi trenerami z tej południowej grupy i wypytywał o zespół z Rzeszowa.
To może jeszcze o AMP-ach właśnie, bo to jest też dobra okazja, żeby o tym porozmawiać. Jakie założenia, jakie właśnie plany na ten finał postawisz przed zespołem? Czego będziesz oczekiwał, czego będziesz wymagał?
Na pewno będę wymagał tego, żeby być w 100% zaangażowany w te mecze. Jedziemy tam po to, żeby każdy pojedynczy mecz wygrać, tak? Żeby w każdym pojedynczym meczu dać z siebie maksa i powalczyć o każdy punkt. Nie jedziemy z myślą o jakichś medalach, bo ten skład troszeczkę się zmienił w porównaniu do tego zespołu, który robił złoty medal i rok temu brązowy medal. Zespół jest mocno zmieniony, zostało tylko praktycznie 5 zawodników, którzy w tych dwóch mistrzostwach wcześniejszych robili medale, reszta jest praktycznie nowa i myślę, że im może akurat brakować gdzieś tam tego futsalowego ugrania, z kolei no, 5 czy 6 zawodników też ciężko będzie mówić głośno o tym, że walczymy o medale, więc jeżeli wszyscy podejdą na 100% zaangażowani w te mistrzostwa, to możemy na pewno walczyć w każdym meczu o punkty, a co to da gdzieś tam dalej, to zobaczymy.
Jakieś miejsce konkretne ty zakładasz, stawiasz przed chłopakami, że takie ma być miejsce, takie ty byś oczekiwał?
Nie podchodzę do tego w ten sposób. No mówię, zespół tak naprawdę też po niefortunnie trochę się to wszystko poukładało, bo od razu po półfinale 3 zawodników, którzy grali w tym półfinale we Wrocławiu, musiało jechać na obóz narciarski z uczelnią, także też nie mogli trenować, wrócili dopiero pod koniec tego tygodnia, więc tak naprawdę przed nimi jest tylko jedna jednostka treningowa przed wyjazdem na finał, więc ciężko mi tutaj stawiać jakiekolwiek cele przed chłopakami. Mówię, najważniejszym celem dla mnie będzie to, żeby w każdym meczu dać siebie maksa, w każdym meczu powalczyć o 3 punkty. Jeżeli tak będzie do tego podchodzić, no to jeżeli we wszystkich meczach wygramy i podejdziemy na maksa, także to będziemy pierwsi w turnieju, więc nie mam jakiegoś konkretnego założenia, jeżeli chodzi o miejsce czy o medal. Chcemy po prostu pozostawić po sobie dobre wrażenie.
Kiedy rozmawialiśmy wcześniej, chociażby o lidze, o pucharze, mówiłeś, że każde te rozgrywki mają swoją specyfikę, a AMP-y też mają swoją specyfikę?
No zdecydowanie tak. No jakby nie było, jest to studencka impreza. Biorą udział nie tylko studenci, ewentualnie pracownicy uczelni. Także no jest to specyficzna impreza, bo też nie ukrywajmy, jest połączona też z dobrą zabawą i zespoły, które walczą o medale, walczą gdzieś tam, mają plany i składy na to, że pozwalają im mówić głośno o tym, żeby walczyć o mistrzostwa, tam o medale w generalnej, czy nawet w klasyfikacji uczelni. Inaczej podchodzą do tego turnieju, a inaczej takie, które gdzieś tam już w pewnym momencie odpadają i nie liczą się w walce o medale, to też już bardziej skupiają się na tej drugiej stronie tych mistrzostw, czyli na zabawie. No my jedziemy na pewno po to, żeby powalczyć o jak najwięcej, ale wydaje mi się, że jeżeli coś tam nie pójdzie nam tak, jak sobie planujemy, to na pewno też znajdziemy chwilkę czasu na to, żeby się tam rozerwać.
To tyle, jeżeli chodzi o futsal i zielonogórski AZS Mosir Persa. Tak ten zespół się nazywa. Trzymamy kciuki, a nuż może zielonogórzanie sprawią niespodziankę pozytywną w finałach akademickich Mistrzostw Polski. Tymczasem szybko przenosimy się na 15. plebiscyt na najlepszego sportowca Zielonej Góry. Ostatnio w hali CRS odbył się uroczysty bal. No i tym najlepszym po raz drugi z rzędu został Patryk Dudek, żużlowiec Falubazu. Jeżeli chodzi o najlepszego sportowca niepełnosprawnego, to ten tytuł uzyskał Igor Misztal, tenisista stołowy startu Zielona Góra. A na tym balu, na tej uroczystej gali był Marek Staniszewski. Posłuchajmy materiału.
W sezonie 2017 Duzers ponownie pokazał moc. Przede wszystkim w cyklu Grand Prix, w którym sięgnął po tytuł indywidualnego wicemistrza świata.
Taki okres jest teraz przedsezonowy, że te bale właśnie są na początku roku, można powiedzieć. I co? No i one są, można powiedzieć, takim świętem zeszłego roku. A jeśli człowiek jest zapraszany na bale, to wiadomo, że zeszłoroczny sezon był bardzo udany.
Sławomir Dudek. Dumny tata Patryka. Co tydzień impreza. Nie jesteś trochę zmęczony?
Nie, no. Kiedy praca, to praca. Kiedy zabawa, to zabawa. Jest teraz okres, gdzie można się pobawić. Przy okazji miło karnawał wykorzystać.
A jak przyjmujesz kolejne zwycięstwa Patryka?
Kolejny bodziec i takie jakby małe podziękowania, że wykonaliśmy fajnie pracę w sezonie i mobilizacja teraz, że dalej trzeba pracować, że ponownie na tych balach móc być i fajnie się bawić.
Joanna Łochowska. W polskich ciężarach Asia staje się dominatorką. W jej ubiegłorocznym dorobku największe wrażenie robią trzy pierwsze miejsca wywalczone w Mistrzostwach Europy Seniorek.
Jestem bardzo zadowolona, że kapituła w tym roku również doceniła moje sukcesy z tamtego roku i cieszę się, że dzisiaj mogę tutaj być. Są to na pewno znawcy sportowi, ci, którzy codziennie jakby prosperują w sferze sportu, także są na bieżąco, jeżeli chodzi o nasze wyniki i no zawsze jest to bardzo miło, kiedy docenią i wyróżnią akurat moje sukcesy na tle tak wybitnych innych sportowców.
Łukasz Koszarek za kapitanem Stelmetu BC kolejny udany sezon. Przede wszystkim wspólnie z kolegami z drużyny Koszar świętował Mistrzostwo Polski.
Michał Szpak, przedstawiciel Stelmetu BC Zielona Góra, odebrał pan nagrodę za kapitana drużyny Łukasza Koszarka, który jest usprawiedliwiony, bo wraz z ekipą wyjechał do Koszalina na mecz ligowy.
Łukasz jest bardzo dumny z tego wyróżnienia. On bardzo żałuje, że nie mógł być tutaj dzisiaj. Podkreśla, że tego rodzaju nagrody bardzo dużo dla niego znaczą. Dodają mu też oczywiście pewnego takiego wigoru, pewnej siły i wskazują mu, że to uznanie dla jego osiągnięć jednak w tym mieście jest.
Grzegorz Potęga, prezes Lubuskiego Związku Koszykówki, oczywiście przedstawiciela Stelmetu BC Zielona Góra, drużyny Mistrzów Polski, nie mogło zabraknąć w czołowej piątce. Tym przedstawicielem jest kapitan zespołu Łukasz Koszarek.
Koszykówka jest na naszym regionie sportem mistrzowskim. Świadczą o tym właśnie medale zdobywane w ostatnich latach wręcz serią przez Stelmet BC Zielona Góra. Świadczą o tym świetna praca z młodzieżą, bo przecież to też są medale. W tamtym roku również mieliśmy mistrza w juniorkach, wicemistrza w kadetach. Także to wszystko bardzo pięknie oddziaływuje i pokazuje, że ta nasza koszykówka, ten sport, który przez wielu jest najbardziej ukochanym sportem na ziemi lubuskiej, z czego się cieszymy, no ma swoje godne miejsce właśnie tutaj.
Anna Miadzielec i Jacek Tarczyło. Para klubu Megadance przez rok 2017 przeszła tanecznym krokiem, sięgając przy tym po liczne trofea. Wśród nich warto wymienić pierwsze miejsce światowych igrzysk sportowych World Games, medale Mistrzostw Świata i Europy oraz Mistrzostwo Polski. Ania i Jacek na dokładkę wywalczyli też pierwsze miejsce na światowej liście rankingowej.
Zasłużyliśmy sobie trochę, bo mieliśmy w tym roku World Games, czyli Olimpiadę Sportów Nieolimpijskich. Jeszcze nam się udało to wygrać. Chyba dlatego tutaj jesteśmy.
Myślę, że szczególnie głównie ten World Games, bo to była docelowa impreza w 2017 roku.
Filip Prokopyszyn, zawodnik zielonogórskiej trasy, był rewelacją minionego sezonu i to nie tylko w Polsce. Filip wykręcił Mistrzostwo Świata i Europy Juniorów w skreczu. Do tego 4 tytuły Mistrza Polski, a wszystko to osiągnięte w pierwszym roku startów w kategorii juniorów.
Miło właśnie zostać tak wyróżnionym i zostać zaproszonym na
taką uroczystość i zająć miejsce w czołowej piątce zielonogórskich sportowców. Jest to bardzo miłe, bo jednak w takim razie ludzie też uważają, że jakieś tam sukcesy w tym roku miałem i jestem z tego bardzo dumny.
Najlepszy sportowiec niepełnosprawny Zielonej Góry, Igor Misztal, przedstawiciel tenisa stołowego.
Bardzo się cieszę, że moja ciężka praca została nagrodzona, bo to naprawdę jest wiele wyrzeczeń z mojej strony i ciężkie naprawdę treningi, bo trenuję 2-3 razy dziennie, więc bardzo się z tego cieszę.
I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy magazyn sportowy Radia Zachód. Dziękuję za uwagę, kłaniam się, do usłyszenia. Jakub Lesiński, pozdrawiam, dziękuję.